czy Władimir Putin zostanie usunięty, czy też nie? No jest jakieś prawdopodobieństwo, bo on zaczął być obciążeniem dla tej elity. Putin nie oszalał, nic na to nie wskazuje. Putin jest z SQUR synem, ale nie jest szaleńcem. Nic na to nie wskazuje, że był szaleńcem. Nie ma alternatywy w tym wypadku pomiędzy zakończeniem wojny z utratą twarzy przez Putina i zakończeniem wojny bez utraty twarzy przez Putina. Bo to jest fałszywa alternatywa, no, jej nie ma.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski.
Dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło ponownie się z Państwem spotkać w Wieczornym Ekspresie i równie miło mi powitać naszego gościa, którym jest dzisiaj Witold Jurasz, były dyplomata, dzisiaj dziennikarz Onetu, autor książki razem z profesorem Hieronimem Gralą Watacha Putina. Ta książka jest z nami w studiu. Bardzo interesująca pozycja, od przedwczoraj chyba zdążyłem ją w dwa wieczory pochłonąć wręcz. Zacznę, jeżeli Watacha, bo taki jest tytuł tej książki, Watacha Putina, co prawda, ale zacznę od takiego przyrodniczego opisu. Opisu takiej watachy wilków. Los starych przywódców jest różny. Pozostają w grupie jako osobniki podporządkowane, pomagając w wychowaniu wnuków. Stają się outsiderami, odchodzą z watachy i do końca życia są samotne. Albo też giną podczas walki o przywództwo. Tak dzieje się z wilkami. Jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o Putina i jego watachę? Jaki los spotka Władimira Putina i kiedy?
No, jeżeli byśmy mieli opisać tą kamarylę rządzącą Kremlem, to ja bym pewnie do tak szlachetnych zwierząt jak wilki jednak nie porównał tej grupy. To bardziej powiedziałbym, że to hieny. Takie, no bardziej hieny, właśnie tak pomyślałem, ewentualnie jakieś takie bydlęta nierodowodowe.
Ale hieny to psowate, więc nie wiem, czy słowo watacha też nie będzie.
Tak, ale tutaj trochę też trzeba by tutaj od razu jakby wyjaśnię, że ja staram się nie wpadać w przesadę, ale bo psowate, no to tutaj troszeczkę mamy takich kundlowatych, powiedziałbym, tak? Dlatego, że my z Hieronimem Gralą opisujemy w którymś momencie tej książki to, że Związek Sowiecki wytworzył własną inteligencję, własną elitę. I błędem bardzo często popełnianym w Polsce jest to, że my nie doceniamy Rosjan. My uważamy, że to są jakieś takie, prawda, pijaki, hołota, ruscy, kacapy. Jest dużo tego rodzaju pogardliwych określeń. No tylko, że jakoś tak się składa, że oni mocarstwo na pewnym etapie historii, bo nie teraz, stworzyli. Jakoś tak się składa, że nadal mają uniwersytety, które w rankingach stoją wyżej od naszych. Rzecz polega na tym, że jak spojrzeć na tych ludzi, którzy są dzisiaj w otoczeniu Władimira Putina i na samego Władimira Putina, to z nielicznymi wyjątkami, ale oni się nie wywodzą z tej najściślejszej sowieckiej elity. To jest, powiedziałbym, drugi garnitur.
No chociażby sam Putin, tak? Jak w książce panowie pokazują, dokładnie, że nawet ta jego przeszłość kagiebisty, no to nie jest jakaś szczególnie chwalebna przeszłość. Nie był, pisze pan w książce, nie był tak naprawdę szpiegiem nigdy Putin. Tak?
No nigdy nie był. Znaczy tutaj, może jeśli pan pozwoli, doprecyzuję, nie był oficerem wywiadu. Bo to tak jest, że szpiedzy to są ci źli, którzy pracują przeciwko nam. Oficerowie wywiadu to jesteśmy my, którzy szpiegujemy innych, tak? Więc Putin, jeśli już to oficerem, no on formalnie niby w wywiadzie był, tylko że był to specyficzny wywiad, bo on był w NRD. Czyli mówiąc krótko, on nie był w Niemczech Zachodnich, tylko dzwonił do siedziby Stasi i mówił: cześć, Wołodia z KGB, wpadłbym do was o 16:00, tutaj zmartwię i pana, i naszych słuchaczy, ale polskie służby są rządzone dzisiaj przez ludzi, którzy nigdy szpiega na oczy nie widzieli.
Jeszcze o polskich służbach porozmawiamy. Ja teraz jeszcze naszym słuchaczom, widzom powiem, że można zadawać pytania naszemu gościowi na naszym YouTube'owym czacie. Najlepiej oznaczyć je hashtagiem pytanie. Pod koniec programu panu Witoldowi Juraszowi państwa pytania przekażę. Na pewno będą bardzo interesujące.
Wyłącznie sympatyczne, proszę.
No, ale mogą być ostre, prawda?
Mogą być, nie, żartuję.
Zaciorne.
Nie, żartuję, żartuję.
Co oczywiście nie wyklucza sympatii do gościa. Pytania jak najbardziej zaczepne. A pytanie do państwa, jakie mamy, pytanie w sądzie, dotyczy nadchodzącej wizyty. O tym też porozmawiamy zresztą dzisiaj, nadchodzącej jutro już wizyty, która będzie miała miejsce prezydenta Ukrainy w Polsce, w Warszawie. Pytamy państwa, jak odbierają państwo tę wizytę. Czy jest bardzo ważnym dla nas, dla Ukrainy wydarzeniem, czy wielkiego znaczenia nie ma poza tą sferą symboliczną. Ja jeszcze do tej watahy wrócę i tak chciałbym, żebyśmy ten jeden wątek zamknęli. Tu mówiłem o tej watasze, która traktuje tak czy inaczej swoich byłych przywódców. Mhm. I ten wątek chciałem jeszcze poruszyć. Mhm. Czy pana zdaniem jest jakaś perspektywa? Bo o tym się mówi od początku w zasadzie wojny. Już pamiętam, niektórzy eksperci tam po kilku tygodniach mówili, że ten czas jest bliski, kiedy czy to generalizm.
Dostanie ataku alergii Władimir Putin.
Chociażby, tak. Czy to osoby zarządzające największymi naftowymi spółkami rosyjskimi będą chciały jakoś przerwać ten wojenny koszmar, dla nich koszmar ekonomiczny. Czy to się teraz może stać? Czy widzi pan jakąś perspektywę najmniejszą?
Panie redaktorze, jedyna uczciwa odpowiedź na to pytanie i zresztą na wiele pytań dotyczących Rosji brzmi: nie mam zielonego pojęcia. To troszeczkę wiem, że nie jest ta odpowiedź, której się oczekuje od kogoś, kto...
To mu się z niej nie zrobi.
No dokładnie. Ale to jest jedyna uczciwa odpowiedź, dlatego że musielibyśmy mieć wgląd w to, co się dzieje na Kremlu, a nasz wgląd w to, co się dzieje na Kremlu jest znikomy.
Ale nasz w sensie Zachodu?
Nas, mój z całą pewnością, nas dziennikarzy z całą pewnością, nas Polaków, mam na myśli tutaj polskie władze, również jest znikomy. Jeśli ktoś coś wie więcej, to wiedzą Amerykanie, ewentualnie Brytyjczycy, z dwóch powodów, bo mają wgląd po pierwsze w przepływy finansowe pomiędzy koteriami na Kremlu. Po drugie, wygląda na to, że mają bardzo silny HUMINT, czyli Human Intelligence, czyli osobowe źródła informacji. Ale mają też gigantyczny SIGINT, czyli Signal Intelligence, czyli zwiad radioelektroniczny, zbieranie wszelkich maili, telefonów, etc., etc. Czyli to coś, czego my praktycznie w ogóle nie mamy. Z HUMINT-em kiedyś było lepiej, teraz jest nie najlepiej. Natomiast można powiedzieć tak, że czy Władimir Putin zostanie usunięty, czy też nie, no jest jakieś prawdopodobieństwo, bo on zaczął być obciążeniem dla tej elity. Ale jeżeli zostanie usunięty, to nie oznacza, że Rosja się nagle zmieni, bo to znaczy, że przywódcę wyłoni elita stworzona przez Putina, przyniesiona na Kreml z Petersburga, czy też przeniesiona, można powiedzieć, z Petersburga, przeniesiona przez Putina. Czyli innymi słowy, to spośród tej elity zostanie wyłoniony ktoś nowy. Teraz, czy ten ktoś nowy będzie z naszego punktu widzenia lepszy, czy gorszy?
W krótkim dystansie będzie lepszy pewnie. W długim...
W krótkim dystansie może być lepszy, bo on zapewne będzie jednak miał większy kontakt z rzeczywistością i zrozumie, że ta wojna Rosji szkodzi. Natomiast ja mam bardzo poważną wątpliwość, czy to nie jest przypadkiem tak, że my wygrywamy, my Polacy, my Polska na tej wojnie. Szkoda, że kosztem krwi Ukraińców, ale przecież my byliśmy państwem, powiedzmy uczciwie, drugiej kategorii NATO. Dzisiaj nie jesteśmy państwem drugiej kategorii. Ten czas, kiedy bardzo dbano, żeby przypadkiem Rosji nie urazić że tutaj będą jakieś większe siły, on minął.
Przesuwane były kolejne granice, broń na początku określano tylko mianem defensywnej, ta, która dostarczano Ukrainie, samoloty, to nie mieściło się na początku w głowie.
Więc myśmy się też wraz z tym przesunęli.
Ale rozumiem, że Polacy, Polska wygrywa, znaczy wygrywa, no to jest gdzieś korzyść dla Polski, tak będąc, no jednak cynicznie trochę oceniając tę dramatyczną dla Ukrainy sytuację, bo no potencjalny, jedyny tak naprawdę agresor, który gdzieś w perspektywie lat mógł nas zaatakować, no wykrwawia się po prostu, tak? Sprzętowo, osobowo, potencjał Rosji jest nieporównywalnie mniejszy niż rok temu jeszcze, tak?
Tak, no plus do tego powiedzmy tak, że dzisiaj niemiecka polityka nadal nie jest taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale ona jest nieporównywalnie lepsza niż była rok temu, że nie wspomnę, jaka była dwa lata temu. Jak chodzi o to,
teza Polska skorzystała na tej wojnie, jakkolwiek ona by właśnie cynicznie nie brzmiała, jest prawdziwa?
Tak, oczywiście. Myśmy mieli powody obawiać się Rosji, znaczy Rosji nadal się musimy obawiać, ale pamiętajmy, że Rosjanie stracili najprawdopodobniej już w tej chwili pod 2000 czołgów, 1800, 1900. Przy czym w tych kategoriach nowszego sprzętu, T-72, T-80, T-90, ten procent jest naprawdę znaczący. Tak? Czyli Rosja dzisiaj na naszych oczach przesuwa się z kategorii mocarstwa do co najwyżej potęgi regionalnej. I przy czym to potęgi też jest takie pod dużym znakiem zapytania, no bo
no to u nas marsz w górę ma miejsce. My gdzieś do miana no regionalnej może potęgi to jeszcze za duże słowo, ale do regionalnego lidera to absolutnie myślę, że, no nie, że dorastamy. No, nie? Regionalny nie. Lider to jest za mało, za no, dużo powiedziane, jeżeli chodzi o Polskę.
No nie, panie redaktorze, to jest tak.
Europa Środkowo-Wschodnia?
No nie, dlatego że jeżeli mówimy o wymiarze stricte militarnym, to ja bardzo chwalę rządy PiS-u za te zakupy zbrojeniowe, które są teraz realizowane. Bo mówiąc o rządach PiS-u, oczywiście nie mam na myśli na przykład czasów, kiedy Antoni Macierewicz był ministrem obrony narodowej, bo wtedy była no nic nie
kupowano. Otóż była modernizacja armii zdecydowanie po tej...
Natomiast rzecz, więc ja chwalę, co czasami powoduje konfuzję u tych, którzy oczekiwaliby, że jak ja pracuję w Onecie, to ja na pewno będę zawsze PiS krytykował. Jak trzeba krytykować, to krytykuję, jak trzeba chwalić, to chwalę, bo tak jak i pan, uprawiam dziennikarstwo, a nie propagandę, w przeciwieństwie do niektórych innych mediów, prawda? Natomiast no, póki co te zakupy to jest jeszcze dopiero zamówienia złożone.
Nie, no jasne, w wielu przypadkach tak. To jest kwestia, no nie wiem, dekady powiedzmy kiedy.
No może nawet nie dekady, panie redaktorze, ale przynajmniej jeszcze poczekajmy te 2-3 lata, aż będziemy te Abramsy mieli, te K2 będziemy mieli i wtedy wtedy będziemy bardziej znaczący.
A jeżeli mówi pan też o tym, że no Rosja ten potencjał gospodarczy straciła, jaka jest prawda też o rosyjskich stratach właśnie gospodarczych, finansowych po tym roku wojny? Bo też pamiętam rozmowy z wieloma ekspertami, z politykami, z ekonomistami na początku tej wojny i słyszałem najczęściej no kilka miesięcy, pół roku i tam będzie tąpnięcie takie, że hej, inflacja, bezrobocie i tak dalej, no potężny kryzys w Rosji. Wszyscy go prognozowali no w perspektywie takiej kilkumiesięcznej, powiedzmy. No tak, tego kryzysu nie ma, tylko jakim kosztem? Pytanie, jakim kosztem ta sytuacja właśnie jest w miarę normalna, tak z perspektywy obywateli przynajmniej?
W Rosji zawsze była ogromna poduszka wynikająca z tego, że była znaczna część gospodarki, która była w szarej strefie. Że była w szarej strefie i w Rosji wystarczy trochę mniej kraść, żeby się w ogóle, że tak powiem, budżet zmienił dość fundamentalnie. Tak?
No też potężne rezerwy były, prawda?
To jest kolejna sprawa. No i cały czas Rosja zarabia ogromne pieniądze na sprzedaży surowców energetycznych. Zanim odpowiem na pytanie, jedna uwaga. Rosyjska gospodarka to jest w tej chwili mniej więcej 2,5% światowego PKB. Zachód, jeżeli liczyć Stany, Unię, Koreę, Japonię, to jest tak plus minus 60%. Jest taka modna w Polsce teza, że Zachód nas zdradzi. Ukrainę zdradzi. To jest bzdura. Kompletna, absolutna bzdura. Nas nie zdradził, Ukrainy w stosunku do Ukrainy nie miał żadnych zobowiązań.
Mówi pan rozumiem o takich francuskich, niemieckich tendencjach do tego, żeby już do tego business as usual gdzieś próbować wracać, wymuszać pokój na Ukrainie i tak dalej.
Wie pan,
tak?
ci, którzy w Polsce, którzy to wróżyli, no to, że tak powiem, różne szukali te źródła tej zdrady, bo to i Stany Zjednoczone, przecież mamy całe środowisko tak zwanych geopolityków, którzy podali, że Stany Zjednoczone się zwracają w kierunku Chin, ergo nic ich nie interesuje Europa, w związku z tym gwarancje, które mamy bezpieczeństwa, których podstawą jest siła amerykańska.
To przesunięcie było faktem jednak, prawda?
Okej, tylko że to przesunięcie nie oznaczało odwrócenia się do Europy. I to nie jest moja teoria, tylko my to widzimy. Jak wygląda rosyjska gospodarka? Rosyjska gospodarka skurczyła się oficjalnie o niecałe 3%. No, powiedzmy, że może to jest troszeczkę więcej, tak?
Tyle i niektóre europejskie kraje w ostatnim roku się skurczyły.
No więc nie jest to szczególnie ten. No, oczywiście ten proces się będzie pogłębiał. Co więcej, ten proces on będzie uderzał w znacznym stopniu wyższą klasę średnią, która była dość znaczna w Rosji. Uh-huh. A to jest ta grupa społeczna, która potencjalnie może się w Rosji zbuntować. Bo jak wiadomo, najbardziej skłonni do buntu są ci, którzy zostali wyniesieni z pewnej biedy. No to szach Iranu, prawda, popełnił ten błąd. Co wydaje go to bardziej niższa klasa średnia obaliła, a nie może wyższa, tylko że tam też była inna struktura, no ale to już zostawmy. Ja bym powiedział w ten sposób, bo niektórzy wyciągają z tego faktu, że ta rosyjska gospodarka się jakoś nie wali, jakoś się trzyma, wniosek: sankcji nie działają. To jest nieprawdziwy wniosek. Sankcje działają. Ale tak się składa, że ja, o Jezu, 30 lat temu prawie, to jest ten moment, kiedy sobie uświadomiłem, że się trochę zestarzałem.
Tak, też ostatnio w piłkę grałem i tak liczyłem, kiedy ostatnio regularnie grałem w piłkę i wyszło mi, że ćwierć wieku temu, prawda?
No więc właśnie.
Że byłem mocno zdziwiony.
To ja tak mniej więcej ćwierć wieku temu napisałem pracę magisterską o sankcjach w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i tam miałem takie case studies: Haiti, Iran, Irak, Kuba, Libia. No i wszystkie te case studies pokazywały, że sankcje nigdy nie działają w krótkim terminie, tylko w najlepszym wypadku, w średnim, a raczej w długim, a w wypadku Kuby to i w długim nie za bardzo, chociaż to nie był dokładnie
jeszcze jakby
ten case,
bo miał wsparcie. Ubrał te określenia.
Mówiąc
średni termin to jest?
No w wypadku Rosji średni termin to będzie tych kilka lat i w tym momencie 2, 3, 4 i w tym momencie zaczniemy widzieć realny kryzys. Dzisiaj widzimy tylko to, że Rosja musi coraz większy procent budżetu przeznaczać na utrzymywanie tej wojny. W związku z tym ona jakby traci możliwości rozwoju. Ona zaczyna coraz bardziej odstawać. Natomiast to nie jest tak. Zresztą to wszyscy to rozumieli. No, ja pamiętam taką wypowiedź Joe Bidena, który powiedział: sanctions do not deter. Czyli sankcje nie powodują zmiany polityki, przepraszam, zabrakło mi teraz słowa. I to było jasne. Sankcje nie były w stanie zatrzymać wojny.
Ja pamiętam takie słowa Bidena chyba z marca tamtego roku, kiedy mówił o rublu, że rubel już za chwilę będzie śmieciową walutą, tak chyba.
Bo on jest śmieciową walutą, no przecież nikt normalny nie trzymałby dzisiaj oszczędności w rublu, dlatego że jego kurs może być sztucznie pompowany.
No ale tylko jednak stać Rosję na to, żeby ten kurs jakoś utrzymywać.
Tak, tylko problem polega na tym, że potem może pan mieć kłopot z wymianą tego.
Nie, no jasne, no w którymś momencie
tego rubla na dolara albo euro.
Ja sobie sporo wynotowałem z pańskiej książki cytatów, to pozwolę sobie skorzystać z tych pytań, które sobie przygotowałem. Jeszcze wracając do samego Putina. Panowie piszą, że no Putin to jest współczesny Stalin, ale nie ten Stalin ze swojego szczytu potęgi, tylko już 52 rok i Stalin, który nie był w stanie Żukowa unicestwić. Gdzie są te ograniczenia Putina, jeżeli chodzi o jego władzę? Bo na przykład tak się zastanawiałem wiele razy też z ekspertami, z którymi często rozmawiam, jeżeli chodzi o broń jądrową. Putin straszy tą bronią atomową, ale czy on faktycznie mógłby jej użyć? Czy też już to jest poza zakresem jego możliwości, że no osoby też, które miałyby z jedną stwierdziłyby, okej, no jak chcesz to idź na dno, ale nie ciągnij nas wszystkich. i naszych dzieci, rodzin i tak dalej.
To może zacznę od broni jądrowej. Jak chodzi o broń jądrową, myślę, że możemy na to patrzeć z dużą dawką spokoju. Po pierwsze, gdyby tej broni użył, to byłaby broń strategiczna, przepraszam, taktyczna, a nie strategiczna. Broń taktyczna jądrowa to nie jest taka wielka bomba, która kończy ludzkość, tylko to jest tak mniej więcej stąd do pobliskiego budynku Polsatu, tak plus minus.
Czyli jakieś 500 metrów, w prostej linii.
Do kilometr, prawda? Jak się mieszka 2 kilometry dalej, to już się przeżyje. Bo to warto o tym pamiętać, bo kiedy ludzie słyszą broń nuklearna, broń atomowa, to natychmiast myślą o końcu ludzkości. To tak nie jest.
Chodziło wtedy o wymianę ciosów, prawda? Że to
no tak, tylko że już... tylko pytanie, no dobrze, no to co by uzyskali? No uzyskaliby, zlikwidowaliby jak nawet nie dywizję, no jakąś tam batalionową grupę bojową, może jakiś pułk by zlikwidowali, może jakieś pół brygady. Czy Ukraińcy by się z tego powodu poddali? Nie, nie poddaliby się. Pamiętam,
świat by się mocno zmobilizował.
Za to Chiny i Indie już nie stały pomiędzy, tylko stanęłyby po stronie Zachodu. Można oczywiście powiedzieć, no dobrze, no ale może to wszystko to jest tam rozważania, a Putin oszalał. No ale Putin nie oszalał, nic na to nie wskazuje. Putin jest z SQUR synem, ale nie jest szaleńcem. Nic na to nie wskazuje, że był szaleńcem.
A gdyby nawet oszalał i
to proces decyzyjny,
chciał ten atomowy guzik jednak nacisnąć,
to jest mógłby to zrobić, czy nie? To jest cały proces decyzyjny. Musi wyrazić zgodę na użycie broni jądrowej minister obrony, szef sztabu generalnego.
No i właśnie chodzi mi o ten zakres władzy Putina. Czy ona by poczułby w takim momencie, że ona wtedy by go, się kończy?
Tak? Myślę, że to byłby jego koniec, dlatego że wokół niego jednak są na szczęście złodzieje, a nie szaleńcy.
Czyli tak jak mówi prezydent Andrzej Duda, tak brzydko trochę. Nie strasz, nie strasz, tak?
No dokładnie. Ja zresztą przyznam się panu, panie redaktorze, że ja dokładnie wczoraj występowałem w Al Shark News, to jest telewizja z Dubaju, z takim dżentelmenem z Rosji, który cały czas mi tam wygrażał, że my tu mamy broń atomową. A ja siedziałem taki wyluzowany, co go bardzo denerwowało zresztą. I mówię, że co za różnica, czy macie na Białorusi tą taktyczną broń jądrową, czy w obwodzie kaliningradzkim. Tak czy tak Iskandery mają zasięg, te przenoszące głowice nuklearne.
To jest w obwodzie kaliningradzkim.
Mają do 1000 kilometrów najprawdopodobniej zasięg, cała Polska jest w ich zasięgu. Więc co za różnica, czy strzelą do nas, czy strzeliliby do nas z Kaliningradu czy z Podbrześcia. No tak czy tak doleci. W związku z tym jakby... No ale nie, w to nie wierzę. Natomiast dlaczego... Bo to są słowa Hieronima Grali. Hieronim Gral to jest... Ja zresztą bardzo się cieszę, że on się zgodził napisać ze mną tą książkę. To jest człowiek, który był profesor Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, były dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, wcześniej w Petersburgu i bardzo istotne, człowiek, który wielu z tych ludzi z otoczenia Putina z czasów petersburskich zna osobiście. To jest człowiek, który zna Patruszewa, to jest człowiek, który zna Naryszkina. Czy znał, może powiedzieć, no ale w każdym razie się z nimi zetknął.
I można chyba nawet powiedzieć, że ceni w jakiś sposób.
Ja też za profesjonalizm, wie pan, no ja... No, były takie postaci w historii wielu zbrodniczych reżimów, które w jakiś sposób nam mogą imponować pewnymi swoimi cechami,
tak,
co nie znaczy, że jesteśmy fanami tych reżimów. Oczywiście. Natomiast dlaczego Hieronim mówi, że to jest Stalin z roku 52, a nie z 37? Bo Stalin w 37 może każdego zabić. Stalin w 52 już nie, dlatego że w 37 ta elita jest zatomizowana. W 52 oni już ich ta wojna połączyła. I oni też wiedzą, że jak jednego będzie można zamordować i nie zareagują, to wtedy innych będzie można.
Rozumiem, że tak samo jest teraz, ta analogia?
Teraz jest nieporównywalnie bardziej połączona sieć. To znaczy ci ludzie, którzy dzisiaj są topem kremlowskim, oni są połączeni więzami, przepraszam, przyjaźni z czasów, czasami wręcz podstawówki, uniwersytetu. Oni są powiązani rodzinnie. Tam są, przynajmniej jest moment, w którym jeden z ministrów ma za żonę córkę premiera. Czyli jeżeli chce pan zamordować kogoś ważnego, to się okazuje, że jego siostra to jest żoną dla odmiany pańskiego partnera biznesowego albo kogoś, kto jest ministrem, albo wiceministrem, albo jednym z szefów ze służb. I oni są wszyscy tak nieprawdopodobnie powiązani ze sobą, że nie można, Putin nie może uderzyć w jednego. Dlatego dużo było te ostatnie takich relacji, że tam jakiś oligarcha wypadł z okna, tylko że to był, przepraszam, to były bajki, dlatego że ci, którzy poginęli w ostatnim okresie, tam nie było nikogo ważnego.
A ostatnia historia i zamach w Petersburgu na człowieka Prigożyna to...
To też nie jest nikt ważny, on jest ważny w sensie symbolicznym. Kto go odstrzelił, tego nie wiem. Nie wykluczam, że Ukraińcy, bo pamiętam czas, kiedy Daria Dugina zginęła i wtedy wszyscy w Polsce pisali, że...
Córka
Aleksandra Dugina, że prawda, no to na pewno to zrobiły rosyjskie służby w ramach rozgrywek. I tutaj, przepraszam, będzie autoreklama, a ja w Onecie i Zbyszek Parafianowicz w Dzienniku Gazecie Prawnej napisaliśmy, że to zrobili Ukraińcy, bo nam to pasowało do mindsetu ukraińskiego, bo Ukraińcy właśnie, i zresztą dzięki Bogu, dlatego są w stanie walczyć z Rosją, że są twardzielami i po prostu nie mają żadnego problemu, żeby podłożyć bombę i komuś głowę oderwać przy pomocy wybuchu, tak? Chociaż tutaj zdaje się głowy mu nie oderwało, przynajmniej sądząc ze zdjęć, które na Telegramie, jak ktoś bardzo lubi to, takie zdjęcia, to
można
sobie poglądać.
Tak, na Telegramie tak, mniejsza cenzura niż w naszych mediach społecznościowych.
Więc wie pan, być może Ukraińcy, a być może oczywiście rosyjskie służby, tak, bo proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ładnie to wygląda. No, z jednej strony mamy uderzenie w radykałów, z drugiej strony w opozycję tą, prawda, liberalną. Jest jeden powód, dla którego ja mam tym razem wątpliwości i nie stawiałbym na ukraińskie służby. Otóż gdyby ukraińskie służby przeprowadziły ten zamach, to ta pani, która, jak rozumiem, tą statuetkę, która wybuchła, wręczyła temu dżentelmenowi, który wyleciał w powietrze, nie jeździłaby cały dzień po Petersburgu, czyli po mieście, w którym jest mnóstwo kamer, i przesiadała się z jednej taksówki w drugą, tam gdzie są kamery, tylko zostałoby to zrobione tak, że wjechałaby w jakieś podwórko albo podziemny parking, gdzie nie byłoby żadnej kamery, wyjechałaby samochodem, siedząc w bagażniku, wjechałaby na drugi podziemny parking, gdzie przesiadałaby się do innego bagażnika i w życiu by jej nie znaleźli, a ją znaleźli tego samego dnia wieczorem. Więc to wygląda, jakby ktoś chciał, żeby ją znaleziono.
To te historie zostawmy, a spójrzmy na Ukrainę, na to, co dzieje się teraz na froncie. Od wielu tygodni w zasadzie...
Nic się nie dzieje.
To też myślę, że krzywdzące byłoby dla tych, którzy tam swoje życie oddają, o, prawda? Bo jednak...
Okej, dobrze.
Jednak ginie masa ludzi, prawda? Bo te walki są cały czas w okolicach Bachmutu krwawe bardzo. To jest naprawdę, no, trudno mówić o jakimś zamrożeniu tego konfliktu, bo jednak walka jest dość intensywna, tyle że wszystko dzieje się w jednym miejscu i jeżeli chodzi o jakieś ruchy, to faktycznie żadnych nie ma, nic się nie dzieje, można tak powiedzieć. Pana zdaniem to już zakończyła się ta rosyjska ofensywa, której spodziewaliśmy się od początku roku w zasadzie, no bo po mobilizacjach przecież to już pół roku temu prawie, jak miała miejsce pierwsza mobilizacja.
Myślę, że żadnej rosyjskiej ofensywy nie będzie z jednego podstawowego powodu, mianowicie Rosjanie musieliby osiągnąć na jakimś odcinku frontu jakąś zupełnie zasadniczą przewagę, a nie mogą jej uzyskać.
Chcieli zdobyć Bachmut, to chyba był taki...
No dobrze, no ale nawet jak zdobędą, to trudno to nazwać wielkim sukcesem. Jeżeli mówię o jakimś poważnym sukcesie, to mam na myśli jakąś taką sytuację, gdzie oni naprawdę front przesuwają, ale nie o kilometr albo 500 metrów, tylko 50 kilometrów.
Takie ukraińskie sukcesy z września ubiegłego roku, tak?
Dokładnie. I to się
szło po prostu kilometr za kilometr.
No i to się nie zdarzy, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, że my jako Zachód jesteśmy w tą wojnę, nie bezpośrednio oczywiście, nie tak jak twierdzi rosyjska propaganda, która mówi, że tam są nasi żołnierze czy najemnicy, no to wiemy, że tak nie jest. No ale jesteśmy zaangażowani w tym sensie, że wspieramy Ukrainę sprzętowo, i w sensie materiałów, no, choćby amunicji, ale również w tym sensie, że nad Ukrainą cały czas wiszą amerykańskie satelity szpiegowskie i Ukraińcy widzą, gdzie są Rosjanie, a Rosjanie nie widzą, gdzie są Ukraińcy. To oznacza, że Rosjanie, nawet jeżeli na jakimś odcinku frontu zbieraliby większe siły, to też nie przeprowadzą ataku z zaskoczenia, bo my, Zachód, znaczy my, Amerykanie, to widzą i informują Ukraińców.
A ukraińska kontrofensywa, no bo teraz w ostatnich miesiącach w zasadzie te deklaracje sprzętowe, no i on pojawia się przecież na Ukrainie, no także z Polski te ciężkie czołgi Leopardy, no z innych krajów również. Amerykanie też cały czas wysyłają przecież sprzęt. To będzie jakaś też wkrótce kontrofensywa, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, podłoże będzie nie tak miękkie jak wczesną wiosną.
A wszyscy o tym mówią, a jak w polityce albo w strategii wszyscy o czymś mówią, to wie pan, to jest tak, jak wszyscy mówią, że należy kupować akcje, to znaczy, że należy sprzedawać akcje. Więc ja nie do końca wiem. Wydaje mi się, że pewna masa krytyczna zaczyna być osiągana przez stronę ukraińską.
Jeżeli chodzi o sprzęt, tak?
Jeżeli chodzi o sprzęt. Natomiast myślę tak, że gdyby ze strony Moskwy zaczęły się pojawiać sygnały, że oni rozumieją, że ten pad, który ma miejsce, bo słusznie pan mi zwrócił uwagę, że no nie należy mówić, że nic się nie dzieje, bo tam giną ludzie, ale w sensie takich gwałtownych zmian. Gdyby Rosjanie, bo założenie jest takie, pad musi doprowadzić w którymś momencie do tego, że przejdziemy z fazy wojny w fazę rozmów. Gdzieś tam coś jeszcze będzie się toczyło, ale zaczniemy rozmawiać. Tylko że nic takiego się nie dzieje. Gdyby się działo, to ja wróżyłbym, że ofensywy ukraińskiej nie będzie. Jako że się nie dzieje, to znaczy, że Rosja jeszcze nie dojrzała do tego, żeby usiąść do stołu rozmów, czyli należy ją do tych rozmów namówić. W związku z tym należy umożliwić Ukrainie przeprowadzenie kolejnej ofensywy, czy też kontrofensywy, jak kto woli. Przy czym myślę, że ona będzie również ograniczona w swej skali, dlatego że chodzi właśnie o pad, a nie o to, żeby jedna ze stron uzyskała nadmierną przewagę.
Żeby też Rosja nie była upokorzona, jak rozumiem, tak?
Tak. I tutaj, jeżeli pan pozwoli, dosłownie pół minuty dygresji, ale to jest bardzo istotny moment. Otóż prezydent Macron wiele razy mówił o tym, że powinna Rosja wyjść z twarzą z tego konfliktu i ilekroć to mówił, no to natychmiast go atakowano, a ja go broniłem. I teraz wyjaśnię, dlaczego go broniłem. Otóż przywódca autorytarny opiera swoją władzę o majestat, o prestiż. Innymi słowy, nie może stracić twarzy. Więc nie ma alternatywy w tym wypadku pomiędzy zakończeniem wojny z utratą twarzy przez Putina i zakończeniem wojny bez utraty twarzy przez Putina. Bo to jest fałszywa alternatywa, no, jej nie ma. Alternatywa jest następująca. Putin zachowuje twarz i wiedząc o tym kończy wojnę i druga opcja – nie kończy wojny. Więc wszyscy, którzy...
Trzecia opcja, Rosja kończy wojnę, ale bez Putina, bo on traci twarz, ale wtedy właśnie ma miejsce ten przewrót pałacowy, którego pan nie wykluczał w końcu.
No tak, ale nowy
przywódca... To jest opcja numer trzy.
No tak, ale nowy przywódca musi się uwiarygodnić, więc nie może zacząć od tego, że przegra. On na początku musi, raczej powiedziałbym, wygrać, a nie przegrać, tak? Więc ci wszyscy, którzy się oburzają na Macrona, bo ja rozumiem oburzenie takie, no w sensie takim moralnym, no to tak, to jest strasznie niefajne, żeby on zachował twarz. No tylko, że polityka nie polega na tym, co jest fajne, na tym, co jest moralne, tylko na tym, co jest możliwe.
Jasne. To jeszcze taką kontrowersyjną opinię z panów książki zapytam. Zacytuję może słowa, tylko nie pamiętam, którego to z panów, tego sobie nie wynotowałem, czy
jeśli
pana,
moje, to się przyzna.
Czy Hieronima Grali, pewnie pan rozpozna. My, szczególnie w Polsce, ale też szerzej na Zachodzie, mamy głębokie przekonanie, że nie byliśmy wobec Rosji agresywni. To jest oczywiście prawda, ale też Rosjanie, mówiąc coś dokładnie przeciwnego, wcale, wbrew pozorom, niekoniecznie kłamią. Myśmy otóż wspierali organizacje na przykład walczące z korupcją. W naszym przekonaniu to było działanie niewinne. Nie chcieliśmy Rosji odebrać jej pozycji mocarstwowej. Nie chcieliśmy Rosji odebrać żadnego terytorium. Ale rosyjska elita rozumuje inaczej niż my i autentycznie uważa, że ich, czyli elit, interes oraz interes państwa to jest jedno i to samo. Myśmy, choćby zwalczając ową nieczystą korupcję, w ich odbiorze ich atakowali. Czy to były błędy? Czyje słowa? Tak do precyzji?
Moje.
Okej, no to tym lepiej w takim razie. To były błędy Zachodu w takim razie, że...
W mojej opinii tak.
Takie niepotrzebne wtrącanie się w sprawy Rosji, bo na przykład jeżeli chodzi o Chiny, to szczerze mówiąc nie kojarzę, żeby Zachód jakoś szczególnie wspierał, nie wiem, jakieś prodemokratyczne ruchy, czy no z korupcją pewnie też w Chinach jest problem, jak w każdym.
To jest, panie redaktorze, w ogóle taka rzecz, która poróżniła mnie z znakomitą większością polskiego środowiska eksperckiego, bo ja na przykład pracowałem jako dyplomata na Białorusi, kierowałem tam placówką, mówiłem, że nie wolno z Łukaszenką rozmawiać na temat demokracji, tylko należy z nim rozmawiać na temat praw człowieka, bo generalnie polityka polega na tym, polityka zagraniczna, żeby jakoś pogodzić nasze interesy i nasze wartości, pomiędzy którymi zawsze jest konflikt.
Jasne.
Ja nigdy nie twierdziłem, że należy machnąć ręką na prawa człowieka, tylko że rozmowa z Łukaszenką o prawach człowieka oznaczała, słuchaj, my cię zaakceptujemy jako miękko autorytarnego lidera. Mówię o tym, co w przeszłości, bo nie dzisiaj, kiedy on już stał się no, wyłącznie wasalem Rosji. Zaakceptujemy cię jako miękko autorytarnego lidera, to znaczy tutaj sadzaj opozycjonistów na 24 godziny do więzienia i na to przymkniemy oczy, tylko żeby nie było kary śmierci, żeby nie było tych drakońskich wyroków. Natomiast kiedy mówimy mu, chcemy, żebyś przeprowadził wolne wybory, to mówimy mu, chcielibyśmy, żebyś stracił władzę. W wypadku Rosji to jest podobnie. Jeżeli my mówimy o demokracji, jeżeli my mówimy o zwalczaniu korupcji, no to to oni traktują to jako atak na ich interesy. No zresztą, wie pan,
rozumiem, że korzyści z tego są żadne.
Tak? Żadne, to znaczy robimy dostatecznie dużo, żeby ich przekonać, że chcemy im zaszkodzić, a realnie tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie zrobić.
Białoruś można było na naszą stronę przeciągnąć?
Nie można jej było przeciągnąć na naszą stronę, można było próbować
gospodarczo związać, żeby...
Można było próbować przeciwdziałać temu, żeby wpadła całkowicie w tamte objęcia. To tylko tyle. Nigdy nie twierdziłem, że można ich przesunąć na naszą stronę. No nie da się, no Łukaszenki nie. Natomiast, wie pan, jest jeszcze jeden powód, dla którego korupcji w Rosji nie należało zwalczyć. Ja pamiętam, parę lat temu byłem na takiej konferencji. Wystąpiła pani z organizacji zwalczającej korupcję i mówi, my powinniśmy Rosji pomóc walczyć z korupcją. No i wszyscy kiwali głowami, no bo to przynależy, bo to jest słuszne. No ja się zgłosiłem do dyskusji i mówię, że mam takie jedno pytanie. Czy korupcja osłabia państwa? No ona kiwna głową, no tak. Ja mówię, no to po kiego...
Wzmacniać korupcję.
No to po kiego my mamy ją zwalczać? No to super, że kradną, tak?
No tak.
Jakby mniej kradli, to ta armia...
Armii na przykład, tak?
To mieliby lepszą armię.
Kradną, niech stany magazynowe fałszują i tak dalej.
Ale oczywiście, że tak.
Trochę porozmawiajmy jeszcze...
Kojarzy pan te takie pożary w składach amunicji?
Ale to
tam,
teraz...
W Rosji. Tam co chwilę jakiś skład amunicji. Nie. Tam co chwilę jakiś skład amunicji płonął. No to jest bardzo proste. Mianowicie jest pan szefem składu amunicji.
No rozumiem, tak.
Na lewo pan sprzedał połowę. No tak. I ona gdzieś teraz... tam poszła przez handlarzy bronią do Afryki. A następnie zaczyna się wojna i przychodzą i mówią, słuchaj, daj 2 miliony sztuk amunicji artyleryjskiej, a pan ma 700
000. No to jest pożar jakimś rozwiązaniem, to prawda.
I wtedy pożar jest idealnym rozwiązaniem.
To prawda. To teraz zadam może pytania od naszych widzów i potem jeszcze trochę przejdę do wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Pytanie od widzów. Kto może przejąć władzę w Rosji po ewentualnym odejściu Putina? Kto jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem? O tym akurat piszą panowie w książce.
Tak, tylko że ja od razu powiem szczerze, proponuję się nie przywiązywać do nazwisk, które wymieniamy, a bardziej do modeli, które opisujemy.
No tak skrótowo ten model.
No dobrze, no więc mamy model taki, że wybiorą kogoś, kto ma lat 60, czyli jest o 10 lat młodszy.
Żeby nie za długo już po prostu?
Ale jak ma lat 60, to znaczy zanim skonsoliduje władzę, to już takie będzie miał początki Parkinsona, więc jest idealnie. W ogóle najlepiej, wie pan, że miał początki nowotworu, to w ogóle byłoby super. Bo wtedy porządzi jakiś czas, a później to już będzie leżał po chemii, to już tam jakby nie za bardzo. Bardzo przepraszam tych słuchaczy, którzy akurat walczą z nowotworem. Drugi model zupełnie, powiedziałbym, no ja mam takie trochę skojarzenia z polskim życiem publicznym, czyli wybierzemy najgłupszego w naszej partii. Na następcę, dlatego, że to będzie...
Szukam w głowie, o którą partię panu chodzi.
Ojej, ale za całe mnóstwo. Czyli tutaj takim, no, na przykład kandydatem byłby Wiesław Wołodin, speaker Dumy, który jest no, autentycznie niezbyt jakby rozgarnięty. No, mamy trzeci scenariusz. Mianowicie pokażemy Zachodowi nową twarz Rosji, czyli wybierzemy liberała. Oczywiście on będzie takim liberałem, jak jestem lekkoatletą, ale będzie sprawiał cywilizowane wrażenie.
W takim kulą to pewnie tam...
No dobrze, okej. Okay. Kurczę, jak ja to powiedziałem, to było zabawne. Jak pan to będzie, to już pogadamy po programie. No, może być ewentualnie scenariusz, że wybierzemy kogoś młodego, ale dla odmiany takiego, któremu naprawdę możemy zaufać. I tu jest problem, bo komuż można zaufać w polityce? No nikomu. Chyba, że to jest syn przyjaciela, z którym żeśmy wspólnie kradli. To wtedy to jest już co innego. Ktoś, kto się wychował na naszych kolanach, prawda? No to tutaj mamy kolejną kandydaturę. Czyli tych kandydatur kilka jest, ale te kandydatury w sensie nazwiska, które tutaj wymieniamy w książce w atasze Putina, to są nazwiska na dziś. Jutro do tych modeli można będzie za rok
Nie przyzwyczajać się
dopisać inne nazwiska. Czyli natomiast
tak nakreślone te trzy modele, tak, one mają znaczenie, a już personalia mniej. Kolejne pytanie, kto stoi za wysadzeniem Nord Stream?
Nie mam pojęcia, cieszę się, że wysadzono Nord Stream.
Ale tak jak Radosław Sikorski, pan się cieszy, czy
nie,
niekoniecznie?
Nie, ja rzadko się cieszę tak jak Radosław Sikorski.
A to ja też akurat chyba pewnie nieczęsto by mi się zdarzyło z tych samych rzeczy, co były szef polskiej dyplomacji. I trzecie pytanie, to akurat przejdziemy do naszego kolejnego tematu rozmowy, czy spotkanie no, prezydenta Zełenskiego i prezydenta Dudy stanowi zagrożenie dla naszego państwa. Tak jeden z naszych widzów uważa. Czy pan uważa, że jakiekolwiek zagrożenie może stanowić dla naszego państwa?
No to jestem bardzo zaskoczony pytaniem słuchacza. Szanuję oczywiście wszystkie poglądy. Natomiast zagrożeniem dla Polski jest zwycięstwo ewentualne wojny, Rosji w tej wojnie i rozrzedzenie bezpieczeństwa Polski, a nie to, że wspieramy Ukrainę.
A jeżeli o tę wizytę chodzi w takim razie, spodziewa się pan po niej jakichś konkretów, czy to symbole przede wszystkim są najbardziej istotne?
Wydaje mi się, że ta wizyta powinna była mieć dawno miejsce, chociaż oczywiście przesadą jest oczekiwanie, że wizyta w Polsce nastąpiłaby przed wizytą w Stanach Zjednoczonych.
Piątą jesteśmy stolicą, tak? Stany Zjednoczone, był Londyn, był Paryż i Bruksela.
No i powiedziałbym w ten sposób, gdybyśmy byli na trzecim miejscu, to myślę, że byłoby to właściwe, ewentualnie na czwartym.
Takie nieeleganckie trochę ze strony...
No ja bym się spodziewał, powiedziałbym, większej otwartości Kijowa i poważniejszych gestów. Problem polega na tym, że no, widzi pan, polska debata jest rozpostarta pomiędzy dwoma skrajnymi pozycjami. To znaczy taką, w której mówimy, ojej, może lepiej, żeby nie przyjeżdżał, może lepiej, żebyśmy nie wspierali Ukrainy,
nie
nasza wojna.
W polskiej debacie.
No nie ma, no, na szczęście.
Jednak zobaczymy. W różku gdzieś mało miejsca zajmuje takie.
Zobaczymy, panie redaktorze, w dniu wyborów, zobaczymy, jak bardzo niedoszacowany jest ten elektorat, który wstydzi się mówić, że wcale nie popiera Ukrainy. Mam nadzieję, że to jest bardzo niszowe stanowisko. Natomiast rzecz polega na tym, ja jestem jednoznacznie proukraiński, tylko problem polega na tym, że ja, będąc jednoznacznie proukraińskim, myślę, że należy z Ukraińcami toczyć normalną dyplomację. Mhm. Normalnie z nimi grać.
Twardo czasem?
Tak.
Kwestie historyczne w takim razie są takim obszarem, w którym teraz właśnie powinniśmy spróbować coś zyskać. Ja dzisiaj rozmawiałem z kiedyś ważnym politykiem Platformy, dzisiaj mniej powiedzmy, ale no, posłem Koalicji Polskiej Unii Europejskich Demokratów Jackiem Protasiewiczem, który mówi, że oczekiwałby właśnie po tej wizycie, żeby prezydent Zełenski o ekshumacjach, chociażby jeżeli chodzi o ofiary rzezi wołyńskiej, powiedział. Tak, odblokujemy tę ekshumację.
Tak, też bym tego oczekiwał jednoznacznie, przy czym panie redaktorze, tutaj od razu muszę zaznaczyć, kiedy PiS na początku swoich rządów uczynił relacje polsko-ukraińskie zakładnikiem kwestii wołyńskiej i zaczął psuć relacje tu i teraz i w przyszłości. Z
też,
powodu Wołynia...
Ukraina też sporo złego robiła, też zauważmy.
Zgoda, zgoda. To ja krytykowałem to, bo uważałem, że to była przesada po prostu. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj wpadliśmy w drugą przesadę, tak? Co zresztą jest bardzo typowe w Polsce.
Tak.
Czyli w ogóle najlepiej nie wspominajmy. A ja uważam, że Wołyń jest bombą podłożoną pod relacje polsko-ukraińskie. Ale jest jeszcze jednego powodu, uważam, że należy o Wołyniu jednak mówić.
Żeby rozbroić tę bombę, jak rozumiem.
Tutaj chodzi mi w tym drugim elemencie o coś innego. Mianowicie nie można przez 25 lat mówić Polakom, że jest taka norma na świecie, że jak się coś złego w przeszłości zrobiło i nie pańscy przodkowie, i nie moi przodkowie, ale jacyś Polacy kiedyś Żydów mordowali w Jedwabnym i tłumaczyły polskie elity narodowi, że co prawda nie pański przodek i nie mój przodek, ale należy jednak za to przeprosić, bo zresztą zgadzam się, należy. Tylko że jeżeli coś takiego mówimy, a równocześnie nie oczekujemy czegoś takiego samego w stosunku do nas, to wszyscy ludzie, którzy mają antysemickie, antyżydowskie obsesje, dostają sygnał, czyli my Żydów przepraszać musimy, ale nas Ukraińcy nie. I każdy człowiek, który jest obsesjonatem antysemickim, zaczyna mieć potwierdzenie swojej tezy, czyli że oni są jakoś lepsi od nas.
No, ale w Polsce antysemityzm jeszcze nie wiem, w latach 90. może to był problem, nie wiem, w kiosku książki Leszka Bubla i gdzieś w debacie publicznej.
A ja w kiosku widzę Gazetę Warszawską i jakoś tak szczerze powiedziawszy ma się dobrze i ktoś to kupuje.
A jakieś tam faktycznie antysemickie treści.
No i ja...
Pojawiają, ale myślę, że to jest jednak przesunięcie gdzieś na margines debaty publicznej, jeżeli chodzi o antysemityzm i w ogóle...
A poseł Mentzen nie jest na marginesie debaty publicznej, a zasłynął wypowiedzią, że chcemy Polski bez Żydów, bez homoseksualistów, bez Unii Europejskiej i bez podatków.
Trochę bym posła Mentzena bronił o tyle, że to faktycznie była jakaś głupia, retoryczna figura na spotkaniu z wyborcami. Mówił o tym, jak należy prowadzić komunikację, a Konfederacja faktycznie, jeżeli chodzi o relacje z Izraelem, to tam kwestia roszczeń była wtedy podnoszona. Był ten temat.
Panie redaktorze, jak ja będę chciał kiedyś powiedzieć, że chciałbym się poczuć młodszy i mieć długie włosy, to nie powiem, nie lubię łysych.
Okej. Okay. No tak, no to prawda, chociaż ja...
Bo pan mógłby na przykład tak to odebrać jakoś negatywnie, prawda?
Jasne. Nie, no rozumiem w każdym razie.
Ludzie inteligentni, inteligentni potrafią się wyrażać precyzyjnie, więc okay, no, przyjmijmy w takim razie, że pan poseł Mentzen nie miał na myśli tego, co ja myślałem, że miał na myśli. Jest po prostu trochę mniej inteligentny, nie umiem
precyzyjnie. Nie ma co tych słów jakoś tam szczególnie bronić. Ale tak kończąc już wątek naszych relacji, to urobek z tej wizyty jaki mógłby być ta trudna polityka historyczna? Tu jakiegoś progresu pan by się spodziewał? I co dalej?
No, ważniejsza od w ogóle kwestii historycznej, to bym powiedział, jest kwestia tego, żebyśmy zaczęli się przymierzać do odbudowy Ukrainy, bo ja przypominam, że na odbudowie Iraku tośmy nie zarobili, a jak ostatnio przeprowadzałem wywiad z Maciejem Radziwiłłem, który jest biznesmenem i był prezesem spółki budującej Polskie Koleje, powiedział, nie zarobiliśmy na odbudowie Polski, to nie zarobimy na odbudowie Ukrainy. Chciałbym, żebyśmy zarobili, tylko to by wymagało pewnie znowu asertywności, to by wymagało tego, żebyśmy mieli przekonanie, że mamy mieć projekty biznesowe i linie kredytowe, a nie oczekiwać wdzięczności. Mhm. Obawiam się, że nasz pomysł na wzięcie udziału w odbudowie Ukrainy polega na tym, że my jesteśmy przekonani, że nam się to należy.
No coś tam się dzieje, kojarzę.
Zobaczę, tak, jak
sobie... Zobaczcie mi wicepremiera Sasina, który pytał spółki.
Jeżeli wicepremier Sasin to wziął, panie redaktorze, to z całą pewnością zrobimy.
To myślę, że też, no, tak jak z tymi wyborami kopertowymi, to przede wszystkim decyzja premiera, jednak nie wicepremiera Sasina. Myślę, że też to jest tak niesłusznie oceniane. To premier o tym zdecydował i premier kazał...
To tym bardziej wierzę w te zyski.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za
tę
rozmowę. Przypomnę naszym widzom Witold Jurasz, czyli były dyplomata na wschodzie, właśnie teraz dziennikarz Onetu i autor książki Watacha Putina. Pokażę państwu o tę książkę, teraz świetnie widać, ja ją niedawno przeczytałem i bardzo państwu polecam. Współautor w zasadzie z Hieronimem Gralą. Witold Jurasz był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.